Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Modern Man in Search of a Soul to zbiór esejów Carla Gustava Junga, szwajcarskiego psychiatry i twórcy psychologii analitycznej. Książka po raz pierwszy ukazała się w 1933 roku i stanowi przystępne, choć wymagające, wprowadzenie do najważniejszych problemów jego myślenia. Jung omawia praktykę analizy snów, naturę nieświadomości, cele psychoterapii, typy psychologiczne oraz związki psychologii z religią, mitologią i kryzysem duchowym nowoczesnego społeczeństwa. Ważnym punktem odniesienia jest jego odejście od teorii Freuda, zwłaszcza od redukowania życia psychicznego do popędów i doświadczeń osobistych. Eseje nie tworzą jednego, systematycznego podręcznika. Łączy je jednak pytanie o to, jak człowiek może odzyskać kontakt z treściami psychicznymi, które zostały wyparte, zlekceważone lub uznane za nieracjonalne. Tytułowa dusza nie jest tu prostą kategorią religijną, lecz nazwą dla wewnętrznego wymiaru doświadczenia, sensu, symboli i nieświadomych procesów. Książka pokazuje, dlaczego Jung uważał, że zdrowie psychiczne wymaga nie tylko społecznego przystosowania, lecz także rozwoju pełniejszej osobowości. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, sny jako fakty psychiczne, a nie szyfry z gotowym kluczem. Jung traktuje sny przede wszystkim jako spontaniczne wytwory psychiki, które należy badać uważnie, zamiast natychmiast podporządkowywać jednej z góry ustalonej interpretacji. Sen nie jest dla niego wyłącznie zakamuflowanym spełnieniem życzenia, lecz może przedstawiać aktualną sytuację psychiczną osoby śniącej. O crazy sny często ujawniają napięcia, lęki, jednostronność świadomej postawy albo możliwości rozwoju, których człowiek nie dopuszcza do głosu w codziennym życiu. Dlatego analiza wymaga kontekstu osobistego. Ten sam motyw, na przykład dom, podróż czy postać nieznajomego, nie ma automatycznie identycznego znaczenia u wszystkich ludzi. Jung zaleka zaczynać od skojarzeń śniącego, przebiegu snu i jego miejsca w szerszej historii życia. Jednocześnie zwraca uwagę, że obrazy mogą odwoływać się do motywów znanych z mitów, religii i baśni. Nie oznacza to jednak, że analityk ma narzucać pacjentowi erudycyjną symbolikę. Porównania kulturowe mają poszerzać rozumienie obrazu, a nie zastępować osobiste doświadczenie. Praktyczny sens tej metody polega na świadomym przyswajaniu treści nieświadomych. Gdy zostają rozpoznane i przemyślane, mniej prawdopodobne jest, że będą działały pośrednio jako niepokój, powtarzalne konflikty lub poczucie wewnętrznego rozszczepienia. Po drugie, nieświadomość zbiorowa i archetypy poza biografią jednostki. Jedną z najbardziej rozpoznawalnych idei Junga jest rozróżnienie między nieświadomością osobistą a nieświadomością zbiorową. Pierwsza obejmuje treści związane z indywidualnym życiem, w tym zapomniane przeżycia i wyparte emocje. Druga ma oznaczać głębszą, wspólną ludziom warstwę psychiczną, z której wyłaniają się powracające formy obrazowania i przeżywania. Jung nazywa je archetypami. Nie są to gotowe obrazy zapisane w umyśle, ani zestaw sztywnych symboli. Są raczej odziedziczonymi dyspozycjami do tworzenia pewnych wzorców symbolicznych, widocznych w snach, mitach, religiach i fantazjach. Z tego powodu podobne motywy mogą pojawiać się w odległych od siebie kulturach, choć przyjmują odmienne, konkretne formy. Koncepcja ta odróżnia Junga od psychologii skupionej niemal wyłącznie na historii rodzinnej lub popędach. Pozwala mu analizować cierpienie człowieka także jako problem utraty relacji z symbolami sensu. Zarazem wymaga ostrożności. Jungowskich archetypów nie należy używać jak etykiet naklejanych na każdą emocję czy fabułę. Ich wartość interpretacyjna zależy od konkretnej osoby i sytuacji. W książce są one ważne, ponieważ wyjaśniają, dlaczego psychoterapia może dotyczyć nie tylko usuwania objawów, ale też odnawiania kontaktu z głębszymi źródłami wyobraźni, znaczenia i orientacji w świecie. Po trzecie, od katarsis do przemiany, cztery zadania psychoterapii. W esejach Jung przedstawia psychoterapię jako proces, którego nie da się sprowadzić do jednej techniki ani jednego celu. Opisuje cztery etapy lub perspektywy pracy: wyznanie, wyjaśnienie, wychowanie i przemianę. Wyznanie dotyczy potrzeby wypowiedzenia tego, co ukryte, wstydliwe albo dotąd nieuświadomione. Ma ono znaczenie oczyszczające, lecz samo ujawnienie problemu nie wystarcza.
Następnie potrzebne jest wyjaśnienie, czyli rozpoznanie psychologicznych uwarunkowań konfliktów i przywrócenie nieświadomych treści świadomości.
Kolejny wymiar, wychowanie, wiąże się ze społecznym funkcjonowaniem. Osoba musi nauczyć się działać w relacjach i rzeczywistości, a nie jedynie analizować swój świat wewnętrzny.
Jung podkreśla jednak, że przystosowanie nie jest ostatecznym kryterium zdrowia. Dla części ludzi centralne staje się zadanie przemiany, rozumiane jako poszukiwanie własnej, bardziej całościowej formy życia.
Ten etap jest szczególnie istotny dla osób, które zewnętrznie funkcjonują poprawnie, ale odczuwają pustkę lub wewnętrzną martwotę.
Model Junga nie jest prostym schematem leczenia, przez który każdy przechodzi w identycznej kolejności. Pokazuje raczej, że różne trudności wymagają różnych form pomocy.
W ten sposób autor krytykuje zarówno terapię ograniczoną do emocjonalnego odreagowania, jak i terapię, która uznaje społeczną normalność za jedyny możliwy cel. Po czwarte,
spór z Freudem i poszerzenie języka psychologii. Jung nie odrzuca znaczenia Freuda dla rozwoju psychoterapii,
ale konsekwentnie wskazuje granice freudowskiego sposobu wyjaśniania psychiki. Freud akcentował rolę wyparcia, konfliktów popędowych i seksualności. Jung uznawał wagę tych zagadnień, lecz uważał, że nie tłumaczą one całego bogactwa snów, symboli, religijnych wyobrażeń i ludzkiej potrzeby sensu. W jego ujęciu objaw lub fantazja mogą wynikać nie tylko z przeszłości i zablokowanego popędu, ale też wskazywać na przyszłe zadanie rozwojowe.
Taka perspektywa zmienia sposób patrzenia na pacjenta.
Nie jest on jedynie kimś, u kogo trzeba wykryć ukrytą przyczynę zaburzenia, lecz osobą zmagającą się z konfliktem między świadomą postawą a szerszym życiem psychicznym.
Jung polemizuje również z nadmiernie redukcyjnym wyjaśnianiem religii jako iluzji lub objawu.
Dla psychologa treści religijne są faktami psychicznymi niezależnie od tego, jak ocenia się ich prawdziwość teologiczną.
Mogą organizować doświadczenie, dawać język cierpieniu i wyrażać procesy, których nie opisuje codzienny racjonalizm. To poszerzenie nie czyni jego teorii naukowo bezdyskusyjną.
Część jej twierdzeń trudno poddać empirycznej weryfikacji w dzisiejszym sensie.
Książka zachowuje jednak znaczenie jako obrona psychologii, która nie ignoruje symbolicznego i egzystencjalnego wymiaru ludzkiego życia.
Na koniec, duchowy kryzys nowoczesności i cel indywiduacji, tytułowy problem współczesnego człowieka Jung, wiąże z poczuciem duchowego wykorzenienia.
Rozwój nauki, techniki i racjonalnej kontroli nie musi sam w sobie prowadzić do cierpienia. Może jednak pozostawić człowieka bez symboli, które pomagają przeżywać stratę, śmierć, winę, nadzieję i wewnętrzny konflikt. Jung nie proponuje prostego powrotu do dawnej religijności ani nostalgii za kulturami archaicznymi.
Interesuje go raczej pytanie, jak nowoczesna jednostka może poważnie potraktować własne doświadczenie psychiczne, nie uciekając ani w dogmat, ani w jałowy materializm.
W tym kontekście ważna jest indywiduacja, czyli długotrwały proces stawania się bardziej zintegrowaną osobą.
Nie oznacza egoistycznego samorozwoju ani swobodnego spełniania wszystkich impulsów. Chodzi o rozpoznanie własnych ograniczeń, konfliktów i nieświadomych tendencji, a następnie o znalezienie bardziej odpowiedzialnej relacji między nimi a życiem społecznym.
Jung zaznacza, że to, co dla jednej osoby jest wyzwoleniem, dla innej może stać się więzieniem. Nie ma więc uniwersalnego wzoru dojrzałości. Krytycznie patrzy na kulturę, która utożsamia zdrowie wyłącznie z użytecznością i dostosowaniem. Jego diagnoza pozostaje interesująca.
Ponieważ opisuje napięcie znane także dziś, można być sprawnym w rolach społecznych, a jednocześnie nie rozumieć, co nadaje własnemu życiu wewnętrzną spójność. Podsumowując,
Modern Man in Search of a Soul warto polecić przede wszystkim czytelnikom zainteresowanym historią psychologii, psychoanalizą,
interpretacją snów oraz relacją między doświadczeniem psychicznym a religią i kulturą.
Dobrze sprawdzi się również u osób, które znają Junga jedynie z popularnych haseł o archetypach, cieniu czy typach osobowości i chcą zobaczyć szerszy kontekst jego myśli. Nie jest to jednak współczesny poradnik terapeutyczny ani podręcznik oparty na aktualnych standardach badań klinicznych. Język i założenia części esejów noszą ślady epoki,
a koncepcje nieświadomości zbiorowej czy archetypów pozostają przedmiotem sporów i nie powinny być traktowane jako empirycznie rozstrzygnięte fakty.
Intelektualna korzyść z lektury polega na czym innym. Jung uczy patrzeć na symptomy, sny i przekonania religijne nie tylko jako na błędy myślenia lub przeszkody do usunięcia,
ale jako na zjawiska wymagające interpretacji w kontekście całego życia człowieka. Na tle wielu książek z dziedziny psychoanalizy wyróżnia ją rozmach łączy refleksję kliniczną z mitologią, filozofią, problemem kultury i pytaniem o sens.
W odróżnieniu od podejść skupionych głównie na przeszłych urazach albo technikach redukcji objawów, Jung opisuje terapię także jako drogę ku większej wewnętrznej integracji. Zbiór esejów wymaga cierpliwości i krytycznego dystansu, lecz właśnie dzięki temu pozostaje wartościowym, źródłowym wprowadzeniem do psychologii analitycznej. Jeśli chcesz nas wesprzeć, C.G. Jung, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.